druga część, która zacznę może od tego, co już mówiłem, a mianowicie grzech, który rodzi winę i karę. Za karę jest pokuta. No i tak jak powiedziałem, no możemy mieć taką świadomość, że nie odpokutowaliśmy do końca, no a tak nie bardzo chcemy w czyśćcu dokańczać tej pokuty, bo lepiej ją skończyć tutaj na ziemi. I może się zrodzić pytanie właśnie, czy nie ma takiej możliwości, żeby tutaj na ziemi mieć jakąś taką pewność, no nie powiem, że stuprocentową, bo to się takiej pewności uzyskać nie da, ale pewność, która sprawi, że ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście w dużym stopniu odpokutowałem tutaj za moje grzechy. I Kościół przychodzi tutaj z pewnego rodzaju pomocą w postaci odpustów. Ja za chwilę powiem dlaczego, ale to jest właśnie w takim kontekście, że mam odpokutować i tutaj na ziemi podejmuję jakieś czynności, do których jest przypisany odpust i dzięki temu ten odpust, bo to chcę wytłumaczyć skąd się tutaj, jak to terminologicznie byśmy rozumieli, i ten odpust to jest odpuszczenie właśnie tej kary, którą ja powinienem za każdy grzech, który popełniłem, rzeczywiście odpokutować. To odpuszczenie tej kary może być albo całkowite, albo częściowe. Jeżeli jest całkowite, to mówimy, że mamy coś takiego, co się nazywa odpust zupełny, albo jest częściowe i wtedy mamy coś, co nazywamy odpustem częściowym, czyli jakaś część kary została mi darowana. No oczywiście rodzi się pytanie, jaka część kary, więc ja tutaj może pierw powiem takich parę ciekawostek, a mianowicie, jeżeli Państwo pamiętacie albo widzieliście jakieś stare modlitewniki, to bardzo często była jakaś modlitwa i pod spodem drobnym drukiem było 10 dni odpustu, albo 300, albo ileś lat odpustu. No i co to znaczy, że tyle będzie czyściec krótszy o te 100, 200 dni czy parę lat? Nie, a mianowicie to było nawiązanie do tego, od czego zaczęliśmy o sakramencie spowiedzi, a mianowicie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było wyznanie grzechów, pokuta bardzo konkretnie w czasie określona i dopiero rozgrzeszenie. I to 100 dni odpustu, czy tam parę lat odpustu, to było nawiązanie właśnie do tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, że ja za odmówienie tej pokuty mam jakby taki wysiłek duchowy, jakbym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 100 dni publicznej pokuty musiał odprawić. Albo 3 lata takiej pokuty, albo jeszcze więcej, bo tam to było bardzo wyraźnie określone. I to było nawiązanie właśnie do tego sposobu pokutowania, jeszcze zanim rozgrzeszenie przeszło przed pokutę, czyli zadośćuczynienie. W nowym wykazie odpustów nie ma tego. Mówi się o zupełnym albo częściowym odpuście. Ta częściowość zależy od intensywności mojego religijnego zaangażowania w dany odpust. Ja zresztą o tym za chwilę powiem. Skąd się w ogóle wzięły te odpusty? Historia jest tak, z jednej strony dawna, bo sięgająca pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale później była duża przerwa, licząca około 1000 lat. Na samym początku chrześcijaństwa, jak były duże prześladowania za czasów cesarza Decjusza, to mniej więcej tak 250 rok po Chrystusie, to wtedy, ponieważ było dużo prześladowań, chrześcijanie musieli wykazać się wiernością Panu Jezusowi. Tą wierność Panu Jezusowi sprawdzano w bardzo prosty sposób, a mianowicie przyjeżdżał orszak rzymskich legionistów i cała wioska została ustawiana sznureczku, rozpalano bardzo często kadzidło na cześć jakiegoś bóstwa, każdemu dawano do ręki ziarenko kadzidła i każdy miał podejść i wrzucić to kadzidło do tego rozpalonego kadzidła jako hołd złożony jakiemuś tam bóstwu. Kto nie wrzucił, to znaczy chrześcijanin, i szedł na boczek. I to było bardzo proste sprawdzenie, kto we wsi jest ochrzczony, a kto nie. I oczywiście ci, którzy byli ochrzczeni i mieli odwagę nie wrzucić tego ziarenka tam do ognia, zresztą w inny sposób też sprawdzamy, ja tu mówię o jednym ze sposobów, te osoby, oni byli nazwani upadłymi, przepraszam, ci wyznawcami, czyli mieli odwagę przyznać się do Pana Jezusa i bardzo często z tą odwagą przyznania się do Pana Jezusa była związana śmierć męczeńska. To też nie było tak, że od razu ich tam ścinali, tylko no to, co znamy też z literatury, bardzo często gdzieś na arenach z dzikimi zwierzętami walczyli na mniejszych lub większych w Rzymie i bardzo często do tych aren byli jakoś tam doprowadzani. Dlaczego to doprowadzenie to ważne jest, to za chwilkę powiem. Natomiast byli też tacy, którzy właśnie nie mieli odwagi przyznać się do Pana Jezusa i to ziarenko jednak tam wrzucili. I oni byli nazywani upadłymi. Tak jak już tu wiemy z pierwszej godziny, był to grzech bałwochwalstwa, więc bardzo, bardzo ciężki. Jeden z tych trzech najcięższych grzechów. Ale też byli tacy, którzy zorganizowali sobie takie zaświadczenie, że oni to ziarenko tam rzucili, a tak naprawdę nie rzucili. Ale mieli zaświadczenie, że rzucili. No więc rzucili czy nie, byli uczciwi czy nie. Powstał olbrzymi problem w Kościele. Co więcej, jak tych, którzy się przyznali do Pana Jezusa, prowadzono na męczeńską śmierć, no to oni się nagle dowiedzieli, że tam we wsi ich sąsiad no jednak nie miał odwagi i tam pan Kowalski jednak to ziarenko rzucił. Więc ci, którzy przyznali się do Pana Jezusa, wyznawcy, pisali tak zwane listy pokoju. Te listy pokoju, to one wyglądały mniej więcej w taki sposób, że ja tam, który przyznałem się do Pana Jezusa, jestem prowadzony teraz na śmierć męczeńską. Wszystkie zasługi, które wyjednam u Pana Boga, wyproszę poprzez moją śmierć męczeńską, ja ofiaruję za Kowalskiego, który nie miał odwagi, nie przyznał się do Pana Jezusa. Niech Kowalski nie pokutuje przez całe swoje życie, tylko ja te moje zasługi przepisuję niejako na konto Kowalskiego i to ma go usprawiedliwić, żeby on nie musiał pokutować przez całe swoje życie i dopiero na łożu śmierci ewentualnie być pojednanym z Panem Bogiem. Te listy pokoju, jak było mało prześladowań, na biskupi nie bardzo się nimi przejmowali. Natomiast właśnie od 250 roku, kiedy prześladowań było dużo wyznawców, dużo tych, którzy upadli, dużo też tych, którzy sobie zorganizowali te zaświadczenia, to powstał olbrzymi problem. Czy właśnie po pierwsze zasługi, które mam dostać jeszcze, przecież tego życia nie oddałem za Pana Jezusa, jestem na razie prowadzony na śmierć męczeńską, czy ja takimi zasługami, które są w mojej możliwości uzyskania tam za jakiś czas, mogę już teraz dysponować tam komuś, rozdawać je. No i tu biskupi powiedzieli, że absolutnie nie wolno tak robić. I druga bardzo ważna rzecz, to też jakby warto sobie wprowadzić tak w swoje myślenie, a mianowicie, czy ja mogę odpokutować za czyjeś grzechy. I biskupi powiedzieli, że też, że tak nie można. Ja mogę pokutować za swoje własne grzechy. Oczywiście mogę wypraszać dla kogoś jakieś łaski. Mogę prosić o nawrócenie kogoś, żeby zaczął pokutować, żeby coś tam, ale nie mogę moich zasług, które sam wypraszam u Pana Jezusa, ofiarować za innych żywych. Czyli ja mogę za nich się modlić, byśmy powiedzieli takim naszym dzisiejszym językiem, mogę się za nich modlić modlitwą wstawienniczą, wypraszając jakieś łaski dla nich, natomiast nie mogę za nich odpokutować to, co oni powinni odpokutować za grzechy, które zostały wyznane w sakramencie spowiedzi i co do winy zostały odpuszczone, ale została po nich jeszcze kara. Tą karę każdy musi odbyć samodzielnie. Stąd w odpustach i w ogóle w całym tym właśnie nurcie pokutnym związanym z sakramentem spowiedzi, my możemy pokutować za swoje grzechy albo za grzechy osób, które są w czyśćcu. Natomiast za żywych nie możemy tutaj w żaden sposób pokutować. I tak samo jest z odpustami. Ja mogę uzyskać odpust, czyli darowanie tej kary, którą powinienem odbyć za grzechy, które popełniłem, albo za siebie tutaj na ziemi, w całości lub częściowo, albo za kogoś zmarłego w całości lub też częściowo, w zależności jaki jest odpust. Natomiast nie mogę tego odpustu, czyli darowania tej kary, zadośćuczynienia za zło, które ktoś wyrządził, ofiarować za kogoś innego. No to jest dosyć, jak sobie pomyślimy w ogóle o systemie karnym, takim państwowym, no to też jest dosyć logiczne, byśmy powiedzieli, no bo to tak jakby ktoś popełnił jakieś przestępstwo, a ktoś powiedziałby, to ty nie idź do więzienia, to ja pójdę za ciebie do więzienia. To ty se tu siedzi, to sztuka się będzie zgadzała, ale to przecież właśnie nie o to chodzi, żeby ktoś za mnie poszedł do więzienia, tylko chodzi o to, żebym ja sam odpokutował za swoje grzechy. Więc to w taki sposób na początku próbowano tutaj robić, ale tak jak mówię, Kościół bardzo szybko uznał, że te listy pokoju są niewłaściwą praktyką i cały problem odpustu jakby bardzo ucichł w Kościele, aż do czasu tak naprawdę 1019 roku, kiedy to został ogłoszony pierwszy odpust, taki prawdziwy, ale tylko dla pewnego rejonu, a mianowicie przez biskupa Ars, gdzie osoby, które nawiedziły kaplicę Świętego Krzyża, mogły za to otrzymać jakieś tam łaski. Natomiast taki odpust powszechny związany jest z pierwszą wyprawą krzyżową. Ja tutaj takimi dużymi skrótami chcę powiedzieć tą historię. Z wyprawami krzyżowymi, kiedy papież rycerzom, którzy się udawali na pierwszą wyprawę krzyżową, udzielił odpustu, czyli właśnie darowania kar za grzechy, które popełnili, za udział w wyprawie krzyżowej, czyli za udział w wyprawie, która miała miejsce do Ziemi Świętej i chodziło o oswobodzenie grobu Chrystusa. Więc i od tego czasu te odpusty z różnych okazji przez papieży zostały nadawane. Ja teraz nie chcę tutaj jakby całej historii odpustów opowiadać, bo to nie temu ma służyć to spotkanie. Natomiast do czego chcę doprowadzić? A mianowicie, że właśnie no mniej więcej od XI wieku w Kościele istnieją odpusty, które mogę ofiarować za siebie albo za kogoś zmarłego właśnie jako zadośćuczynienie za grzechy, które popełniłem. I teraz najważniejsza rzecz związana z tymi odpustami i zadośćuczynieniem, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, chodzi o tą pokutę za grzechy, które popełniłem tutaj na ziemi. Pokutę, która jakoś tam w czasie jest mocno rozłożona. No i teraz można by sobie tak powiedzieć, no jeżeli uzyskam zwłaszcza taki odpust zupełny, no to tak, wyspowiadam się, po spowiedzi szybciutko uzyskam taki odpust, to tak, mam odpuszczone grzechy co do winy, poprzez odpust mam odpuszczoną karę w całości, no to niemal jak święty już w tym momencie jestem, bo gdybym w tym momencie umarł, to Kościół mówi, naprawdę taka osoba trafiłaby do nieba bez czyśćca, no bo jest pojednana z Panem Bogiem i w całości zadośćuczyniła za swoje grzechy. No i ktoś by mógł powiedzieć, no właśnie, z jednej strony musi być jakiś duży wysiłek, a z drugiej strony właśnie niby tak łatwo te odpusty można zdobyć. Otóż okazuje się, że wcale tak łatwo tych odpustów zdobyć nie można, ponieważ one tak naprawdę, mimo że to tak łatwo się tutaj mówi, one nawiązują do naszej pobożności. Dlaczego tak jest? No dlatego, że jeżeli ja mam w moim takim codziennym życiu praktykę czy nawyki modlitewne, to będzie mi odpust łatwo uzyskać. Natomiast jak nie mam takich nawyków modlitewnych, to nagle się okaże, że uzyskanie odpustu jest jakimś no nieprawdopodobnie trudnym przedsięwzięciem. Żeby to poświadczyć, to ja powiem o tym, jakie warunki trzeba uzyskać, żeby otrzymać odpust zupełny. I wśród tych warunków są banalnie proste, które można uzyskać każdego dnia. I tak naprawdę każdego dnia można by uzyskać odpust zupełny za siebie albo za kogoś zmarłego. A mianowicie, żeby ktoś mógł uzyskać odpust zupełny, musi spełnić 5 warunków. Po pierwsze, musi być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli nie jest, to powinien się wyspowiadać. To jest dosyć proste. Po drugie, w dniu, w którym uzyskuje odpust, powinien przyjąć komunię świętą. Czasami odpusty są rozłożone w dniach, że tam ileś czynności trzeba spełnić, to przynajmniej pod koniec spełniania tych czynności powinien być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć komunię świętą. Po trzecie, powinien pomodlić się w intencjach, w których Ojciec Święty prosi o modlitwę. Wcale nie musimy znać tych intencji. Tam Ojciec Święty zawsze prosi Kościół cały o to, żeby w jakiejś sprawie się modlić. Więc w tej sprawie wystarczy zmówić jakąś jedną, krótką, prostą modlitwę. Po czwarte, należy być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Czyli mieć taką postawę, że ja nie chcę popełnić żadnego grzechu. I piąty warunek, należy odbyć, no, wypełnić, może tak powiedzieć, należy wypełnić jakąś czynność, do której Kościół przypisuje odpust. No oczywiście wypełniając tą czynność muszę mieć intencję, że ja ją robię po to, żeby uzyskać ten odpust. I teraz proszę Państwa, cztery takie bardzo proste czynności, za które można uzyskać odpust zupełny. I jak ja je zaraz zacznę wymieniać, to proszę sobie jakby tak myśleć, kiedy ostatni raz taką czynność Państwo podejmowaliście, też w połączeniu z tymi warunkami, że jestem w stanie łaski uświęcającej, przyjąłem komunię świętą, odmówiłem jakąś modlitwę w intencjach, w których Ojciec Święty prosi o modlitwę, że nie mam przywiązania do grzechu i teraz co? Po pierwsze, adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. No i tu warto sobie zadać pytanie, kiedy ja ostatni raz adorowałem w ogóle Najświętszy Sakrament. A proszę zwrócić uwagę, że wystarczy pójść na niedzielną mszę świętą, zostać po mszy, jeżeli taka jest możliwość, nie ma zaraz następnej, żeby w kościele wystarczy adoracja w Najświętszego Sakramentu w Tabernakulum. Wystarczy pół godziny adorować Najświętszy Sakrament i już można uzyskać odpust zupełny. Jeżeli nie adoracja Najświętszego Sakramentu, to pół godziny czytania Pisma Świętego. I tu znowu, kiedy ja ostatni raz na przykład właśnie czytałem przez pół godziny Pismo Święte, no to pół godziny chodzi o to, że trochę tego czasu na czytanie Pisma Świętego poświęciłem. No i znowu, niedziela, jestem na mszy, przyjmuję komunię świętą, wracam sobie do domu, przez pół godziny czytam Pismo Święte i uzyskuję odpust zupełny. Można powiedzieć banalnie proste, jeżeli się ma nawyk czytania Pisma Świętego. Czy właśnie te cztery warunki z uzyskania odpustu i pobożne odprawienie drogi krzyżowej. Właśnie był Wielki Post i do razu na przykład byliśmy na drodze krzyżowej. Kościół wtedy w sposób szczególny do tego zachęca, ale mogę też tą drogę krzyżową oczywiście sam sobie odprawić. I wreszcie czwarta bardzo prosta czynność, odmówienie jednej części różańca świętego, czyli jednej części, czyli radosnej, bolesnej, chwalebnej, czy tajemnic światła, ale odmówienie albo w kościele publicznie, czyli z jakimiś wiernymi, jak jest nabożeństwo różańcowe, albo w rodzinie, albo we wspólnocie zakonnej, czy z jakimiś znajomymi. No i tu znowu właśnie, no kiedy ostatni raz na przykład całą część różańca odmówiłem, albo właśnie w domu z rodziną się właśnie modliłem na różańcu. No i znowu, jeżeli to jest niedziela, bo to wtedy nie wymaga naprawdę żadnych dodatkowych przedsięwzięć, bo jesteśmy w niedzielę na mszy świętej, komunię przyjmujemy, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, pomodlimy się w intencjach Ojca Świętego i na przykład wspólnie w domu odmówimy różaniec z całą rodziną i mogę uzyskać odpust zupełny. I właśnie, i teraz czy rzeczywiście są to czynności takie, które są w takim naszym krwiobiegu, czy my musimy jakoś w sposób szczególny, nie wiem, na karteczce lub na lodówce sobie napisać, że żeby w niedzielę przez pół godziny czytać Pismo Święte, bo jak sobie nie napiszę, to zupełnie zapomnę o tym. I jeżeli któryś z tych warunków byłby niespełniony, czyli nie przyjąłby na przykład Komunii Świętej, to wtedy jest to odpust częściowy. W zależności od tego, jak bardzo się angażowałem w tą czynność liturgiczną, no to wtedy taka część mojej kary została mi odpuszczona. To angażowanie się i w ogóle ta moja pobożność jest bardzo ważna, bo z tym jest związany na przykład inny odpust, o którym tutaj też chcę powiedzieć, odpust w godzinę śmierci. Wiadomo, że godziny śmierci tam za bardzo sobie nie jesteśmy w stanie wybrać, więc może być trudno przed śmiercią jeszcze przyjąć Komunię Świętą, żeby tutaj warunki odpustu spełnić. Więc na godzinę śmierci Kościół przewidział inne warunki. Znaczy nie trzeba spełniać tych warunków, które tutaj wcześniej powiedziałem. Wystarczy, że w godzinę śmierci jestem oczywiście w stanie łaski uświęcającej i podejmuję jakąś czynność religijną. To jakąś czynność religijną jest wytłumaczone bardzo dokładnie i precyzyjnie, że wystarczy, że skieruję swój wzrok na krzyż albo na jakiś święty obraz. No i teraz warto sobie pomyśleć, jak moje łóżko na przykład jest ukształtowane w domu, gdzie śpię, jakbym umierał, czy rzeczywiście ten wzrok rzeczywiście na krzyż by szedł, czy jakiś obraz religijny, czy może na telewizor, albo na coś innego, a ten krzyż gdzieś tam za mną jest i kark by musiał skręcić, żeby na niego popatrzeć w tym momencie. Ale skąd inąd, tutaj proszę też zwrócić uwagę na taką pobożność religijną, ludową, że to nie bez znaczenia było, że na przykład osobom, które umierały, dawano różaniec do ręki albo jakiś święty obrazek, gromnicę, bo te wszystkie rzeczy, czy krzyżyk właśnie, bo te wszystkie rzeczy święte, one właśnie były po to, żeby ta osoba w godzinę śmierci nie musiała się na kościelach rozglądać za krzyżykiem, tylko żeby miała to przed sobą i żeby mogła właśnie w takim duchu religijnym umierać. I to naprawdę nam pokazuje, że jeżeli my na naszą wiarę chcemy patrzeć w sposób taki bardzo poważny, no to wtedy te rzeczy, właśnie symbole chociażby religijne, one nie są bez znaczenia i nie są w ogóle tylko po to, żeby jakoś no tak w ogóle były, tylko że one mają naprawdę zbawczy taki charakter w naszym życiu, jeżeli tak można by to określić, bo one są dane nam po to, żebyśmy właśnie w tych chwilach najtrudniejszych w naszym życiu właśnie mieli w pierwszej kolejności takie myśli, bym powiedział, czy pragnienia religijne, a nie jakieś inne. No ale tu znowu, żeby w nas pojawiały się pragnienia religijne, to ta religijność musi być na co dzień w naszym życiu. No bo jeżeli ja na co dzień sobie żyję zupełnie inaczej, to naprawdę proszę mi wierzyć, że w godzinę śmierci to ja nie będę się rozglądał za krzyżykiem, tylko sobie będę tam o różnych rzeczach myślał, czy z wszystkimi się już pożegnałem, czy będzie im bardzo przykro, a może mi jest bardzo przykro. Znaczy jakby tutaj naprawdę można mieć milion różnych myśli, a te myśli religijne w ogóle się mogą nie pojawić. I to, czy one się będą pojawiały, czy nie, to zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób, jak religijnie ja obecnie żyję. I dlatego mówię, że jeżeli się w ogóle myśli o pokutowaniu za swoje grzechy, to w pierwszej kolejności trzeba zadać sobie pytanie o moją religijność. Bo jeżeli ja jestem osobą religijną, to jeżeli dostaję jakąś pokutę w sakramentalnej spowiedzi, to nie tylko ja ją pobożnie wypełnię, ale będę sobie jeszcze jakoś uświadamiał, że powinienem dalej pokutować. Może sobie też uświadomię, że jest coś takiego jak odpusty, które są dane po to, żeby właśnie te kary za grzechy, które popełniłem, rzeczywiście w jakiś sposób tutaj złagodzić. Tak jak wspomniałem, te odpusty są po to, żeby zadośćczynić za karze, za grzechy, które popełniłem w moim życiu. Mogę je ofiarować za siebie albo za zmarłych. Tak jak tutaj pokazywałem przykład pierwszych wieków chrześcijaństwa, nie mogę od ustu ofiarować właśnie za kogoś, kto żyje. Ja mogę się za niego pomodlić, natomiast nie powinienem ofiarować od ustu. Co więcej, Kościół, mówiąc w ogóle o odpustach, przypomina nam jeszcze dwie inne bardzo ważne prawdy. One też wynikają z naszej pobożności i religijności. A mianowicie, żeby mieć świadomość, że tak naprawdę najwięcej łask wypraszamy w naszym życiu poprzez uczestnictwo, oczywiście najlepiej w sposób pełny, w Eucharystii. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że w ogóle o każdym sakramencie, mamy ich 7, jeżeli mówimy o jakimś z sakramentów, to mamy 100% pewność, jeżeli mówimy, że uczestniczymy w jakimś sakramencie, że w tym sakramencie spotykamy się z Panem Jezusem w sposób prawdziwy, realny. Jeżeli ja jako kapłan, a Państwo na przykład jako wierni są w Kościele i wypowiadam słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja, to mamy 100% pewność, że pod postacią chleba i wina jest obecny Pan Jezus. Jeżeli w sakramencie spowiedzi, czy ja mówię, czy słyszę od kapłana, u którego się spowiadam, i ja odpuszczam Tobie grzechy, to mam 100% pewność, że grzechy zostały mi odpuszczone. I tak jest z każdym sakramentem. Znaczy, rzeczywistość sakramentów daje nam całkowitą pewność obecności i spotkania z Panem Jezusem. Oczywiście tak nie jest z odpustami. Odpusty, one są pewnym środkiem nam danym, natomiast właśnie na ile ja rzeczywiście w danym odpuście mam odpuszczone kary, no to ja tego nie jestem w stanie zmierzyć. Bo mi się może wydawać, że ja jestem w stanie łaski uświęcającej, a ja wcale mogłem nie być. Mi się może wydawać, że ja tą czynność to zrobiłem z dużą pobożnością, ale to mogłem tak zrobić, no, czytać, no, wybrać jakiś ciekawy fragment z Pisma Świętego, czytać jak powieść i w tym w ogóle religijności mogło nie być. Naprawdę tutaj jakby warto sobie uświadomić, że naprawdę, jeżeli chcemy korzystać z darowania kary właśnie tutaj na ziemi, to nasze takie religijne zaangażowanie w tą pokutę całą, bo tutaj te odpusty to jest też właśnie pewnego rodzaju pokuta, którą podejmujemy, bardzo zależy od naszego zaangażowania religijnego. Co więcej, poza tym, że właśnie Eucharystia jest taką rzeczywistością, gdzie najwięcej łask otrzymujemy, Kościół też nam przypomina, że wcale nie chodzi o to, żeby właśnie jakoś tutaj nie wiadomo jaki wysiłek w naszym życiu też podejmować, ale żeby to życie było takie naprawdę religijne. I mówi, że taką kolejną pomocą w pokutowaniu za nasze grzechy jest coś, co nazywamy akty strzeliste, czyli króciutkie jakieś modlitwy, które mają nam przypominać, że jesteśmy zależni od Pana Boga i mają nasze myśli kierować do Pana Boga. I tu znowu zależy od naszej intencji, jak my się zachowujemy. Ja podam taki przykład, że może się coś wydarzyć w moim życiu, jakaś sytuacja, samochód mnie ochlapie kałużą i ja mogę powiedzieć o Boże. I później mogę się spowiadać, że nadaremno używam imion Bożych. A mogę powiedzieć o Boże jako takie właśnie akt strzelisty, żeby sobie przypomnieć, że ja jestem w obecności Pana Boga. Przecież w życiu takim zakonnym, w którym no, ja też uczestniczę, bardzo dużo takich modlitw jest, które się właśnie wywodzą z aktów strzelistych. To, że na przykład każdą modlitwę brewiarzową rozpoczynamy od słów Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu i tak dalej, i tak dalej. Czy po każdym psalmie chwała Ojcu i Synowi Świętemu. To są wszystko akty strzeliste. To, że rozpoczynając jucznie mówimy Panie, otwórz wargi moje. Właśnie no krótkie jakieś modlitwy, które oczywiście one są dopasowane już do poszczególnych godzin dnia, żeby to jakoś tam odpowiadało, ale tych aktów szczelistych, no jest takich krótkich modlitw, no nieprawdopodobnie dużo. Zresztą można sobie samemu jakieś krótkie modlitwy wymyślać, które właśnie będą mnie ukierunkowywały na Pana Boga. I znowu tutaj takie proste ćwiczenie można sobie zrobić, a mianowicie Czasami ludzie mówią, że no rano to naprawdę nie mam czasu na to, żeby się pomodlić. Ja to rozumiem, że czasami rano nie ma na to czasu. Natomiast no nie uwierzę, jak ktoś mi powie, że on nie ma czasu po Bożemu dzień rozpocząć i zakończyć. To znaczy, że wstaję, siadam na łóżku i w ciągu 5 sekund czynię znak krzyża. I to nie jest nic innego, jak właśnie przeżegnanie się, jak właśnie rozpoczęcie dnia po Bożemu i właśnie dokładnie w 5 sekund, gdy siadam na łóżku, zanim się położę, zrobienie dokładnie takiego samego znaku krzyża na zakończenie dnia. I to są właśnie te momenty, które nas jakoś ukierunkowują, w ogóle całe nasze myślenie na Pana Boga. Właśnie jakby pomagają naszej pobożności. To, co zresztą ja z dzieciństwa pamiętam, że tak byłem wychowywany. Pochodzę z miasta, z którego notabene ojciec Jan Góra pochodzi. To bardziej znana postać niż ja w Poznaniu. Z Prudnika pochodzimy. I z mojego domu do szkoły, jak szedłem, czy do podstawówki, czy później do liceum, musiałem przechodzić koło kościoła. I było oczywiste, że przechodząc koło kościoła, koło głównych drzwi, należało się albo przeżegnać, albo czapkę z głowy ściągnąć. To był taki gest religijny, żeby właśnie sobie uświadamiać, koło jakiej rzeczywistości przechodzę. Później jak do liceum chodziłem, to koło szkoły był taki normalny, byśmy powiedzieli polny, tylko że to w mieście stało, krzyż taki duży. I też przechodząc koło tego krzyża, wszyscy albo żegnali się, albo czapkę z głowy ściągali. I to był właśnie taki znak pobożności i religijności, żeby sobie też pewne sprawy właśnie związane z wiarą uświadamiać. No jeżeli my w naszym życiu codziennym zapominamy o tych gestach, które mają nas kierować do Pana Boga, to właśnie jeżeli Kościół nam później mówi, że mamy albo pokutować w taki czy inny sposób, albo umartwienia jakieś podejmować, albo to, co mówiłem z tym duchem pokutnym, no to nagle się może okazać, że cała nasza religijność jakoś jest zapomniana, mimo że powiemy, że jesteśmy ludźmi religijnymi, bo chodzimy na niedzielną mszę świętą, bo się regularnie spowiadamy i tak dalej, i tak dalej. Pociągnę jeszcze więcej, dam Państwu jeszcze większą szansę uzyskania odpustu dzisiaj, bo za wysłuchanie tego wykładu można uzyskać odpust. Wprawdzie nie całkowity, zupełny, tylko częściowy, ale jeżeli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej i właśnie pomodli się w intencjach, w których Ojciec Święty prosi o modlitwę, to za wysłuchanie wykładu z zakresu teologii, a niewątpliwie o takich świętych rzeczach tu mówimy, to jest odpust cząstkowy przewidziany. I teraz znowu, właśnie kto z nas na przykład, z Państwa, bo ja nie mogę uzyskać, kto z Państwa wykorzysta na przykład ten dzisiejszy wykład? No mamy już czynność, do której jest odpust cząstkowy zaliczony, odprawiono, można powiedzieć. I teraz właśnie wystarczy sobie wzbudzić intencję, że chcę ofiarować to jako zadośćuczynienie za moje grzechy czy jakichś bliskich zmarłych i pomodlić się właśnie krótką modlitwą. Krótka modlitwa to znaczy, nie wiem, zdrowaś Maria, Ojcze nasz, pod Twoją obronę, czy jakaś inna, którą na pamięć znamy, żeby wysiłek nie był zbyt wielki. I to już jest jakby sprawa, która jest, znaczy, jakby tylko i wyłącznie od naszej pobożności zależy. Od tego, czy my mamy taką pamięć, bo to też chodzi o to, żeby mieć taką pamięć, że ja nie tylko popełniam grzechy, ale że ja za te grzechy muszę w jakiś sposób odpokutować. I jeżeli ja będę pamiętał, że właśnie do tej pokuty za grzechy jestem nieustannie wezwany, to jest szansa, że rzeczywiście wtedy tutaj na ziemi, bo do tego bym chciał doprowadzić, że tutaj na ziemi rzeczywiście ta pokuta za grzechy zostanie odprawiona, czy w dużym stopniu odprawiona. I wtedy jakby kwestia czyścia nie będzie już taka przerażająca. Więc to ja sobie tak myślę, że jeszcze pewnie jakieś pytania będą, więc może ja w tym momencie bym przerwał, bo to i tak już tak 40 minut prawie mówię, więc to proszę, jeżeli są jakieś pytania, to tej rzeczywistości głównie, w której tutaj sobie dzisiaj jesteśmy, czyli sakramentu spowiedzi właśnie takiego po grzechach, które popełniliśmy i co z tym dalej robić, to może są jakieś rzeczy, które należałoby dopowiedzieć, bo ja też mam świadomość, że jakby materia tego tematu jest bardzo szeroka i wiele rzeczy ja tak skrótowo mówiłem, zresztą z zamiarem, bo wydawało mi się, że i tak lepiej jest zasygnalizować pewne rzeczy, które są istotne w tym temacie, niż powiedzieć tylko jedną rzecz, która byłaby bardzo szczegółowo powiedziana, a 10 innych pominiętych, więc może są jakieś pytania. Znaczy, jeżeli ja dobrze teraz kojarzę ten fragment, to tam nie chodzi, znaczy chodzi o odpuszczenie grzechów, ale chodzi o to, że Pan Jezus, bo tak to jest w Kościele traktowane, że Pan Jezus ustanawia, tak by trzeba było powiedzieć, tak, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanawia dodatkowy odpust. I to odpuszczenie tych grzechów to jest związane właśnie nie tylko z winą, tylko też z karą, że jeżeli ja wtedy przystąpię do spowiedzi świętej, skorzystam z Bożego Miłosierdzia, jestem na mszy świętej, właśnie w stanie łaski uświęcającej, to cała ta uroczystość i takie aktywne uczestniczenie w tej uroczystości sprawia, że ja mogę uzyskać odpustu zupełnego właśnie za uczestnictwo w tej uroczystości. To nie jest nic dziwnego, bo ja podałem tutaj takie najprostsze odpusty, które można uzyskać właśnie no, bez wielkiego wysiłku. Natomiast Państwo wiecie, że papież ogłosił ten rok rokiem świętego Pawła i w każdym mieście, no myślę, że tutaj w Poznaniu jest tak samo, na świątyniach są napisy, że na przykład to jest świątynia jubileuszowa, czyli tam odpustowa, że nawiedzenie tej świątyni jest związane z odpustem. Więc tutaj bym tak samo to, znaczy ja tu pokazuję, że to nie jest nic nadzwyczajnego, co w dzienniczku jest. I z tego, co ja kojarzę, to jest w takim duchu, że to właśnie chodzi o to, że w tym dniu odpuszczenie, czyli zarówno winy, jak i kary za grzechy w postaci odpustu. No to też mogę powiedzieć, bo tak, już handel, znaczy to jest handel odpustami, to jest związane z wystąpieniem Lutra, to znaczy tak się zakończył ten handel odpustami, ale nie tylko ten handel, a mianowicie to jest taka sytuacja w XVI wiek, kiedy to papież ogłasza odpust, dokładnie w 1517 roku, papież ogłasza odpust na odbudowę, znaczy przepraszam, papież ogłasza odbudowę i rozbudowę, bo to głównie rozbudowa, o rozbudowę chodzi, Bazyliki Świętego Piotra. I z tą rozbudową ogłasza odpust, że każdy, kto złoży ofiarę pieniężną, to zostanie obdarzony odpustem. Chodziło o to, że trzeba było to ogłosić jakoś w kościele. Internetu nie było. W związku z tym papież rozesłał swoich, takich byśmy powiedzieli, kaznodziejów odpustowych. Oni mieli po całej Europie jeździć, głosić naukę o odpustach, czyli to, co ja w takim dużym skrócie tutaj Państwu przedstawiłem, i mieli zbierać te pieniądze, czyli udzielać je, jako tak w cudzysłowie mówiąc, tych odpustów. Zbierać te pieniądze i przesłać je do Rzymu. I był taki pan, ja szukam jego nazwiska, bo gdzieś miałem, a mianowicie to się sytuacja dzieje w Niemczech. Albrecht Brandenburski w swoich rękach skupiał bardzo wiele beneficjów, czyli był bardzo bogatym człowiekiem. Natomiast w momencie, kiedy został obdarzony właśnie takim głosicielem tych odpustów, wykombinował sobie to w taki sposób. Wtedy w Niemczech był bank Fugierów. To była taka rodzina bracia Fugierzy. I on sobie tak wyobraził, że jako ten głosiciel odpustów miał jakąś sumę pieniędzy, którą minimalną, którą musiał dostarczyć do Rzymu. I on pożyczył z banku Fugierów tą minimalną sumę pieniędzy i od razu ją wysłał do Rzymu. I mówi tak do Fugierów. A teraz ja zacznę głosić te odpusty i będę wam sukcesywnie oddawał te pieniądze i na pewno na tym wyjdziemy i ja, i wy na dobre. Czyli on zrobił coś takiego, że pożyczył pieniądze i zastawem czy uwierzytelnieniem tej pożyczki były odpusty, które miał głosić. I z tych odpustów miał zwrócić nie tylko bankowi, ale miał też wyjść na swoje. Oczywiście Rzym o niczym nie wiedział. I to przeszło do historii pod nazwą handlu odpustami. No bo rzeczywiście tak było. Co więcej, on był człowiekiem, który dosyć chciał na tym zarobić. Więc ustanowił swoich z kolei tam głosicieli odpustów, którzy bardzo wypaczyli naukę o odpustach, bo skupili się głównie na tych pieniążkach, bo wiedzieli, że je trzeba odzyskać. I zresztą o tych, którzy wtedy te odpusty głosili, uknuli taki dwuwiersz właściwie, który jakby streszczał całą sytuację, w której wtedy Europa się znajdowała, jeżeli chodzi o te odpusty. Ten dwuwiersz tak brzmiał. Gdy tylko pieniądz do puszki wskoczy, dusza w tej chwili z czyśćca wyskoczy. Czyli jakby to było pokazane, że tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o pieniążki. I w tej sytuacji znalazł się Luter, który powiedział, że coś mu się tam nie podoba. Oczywiście, że tu nie chodziło tylko o odpusty. Luter zanegował coś, co w teologii nazywamy pośrednictwem. Czyli, że między mną a Panem Bogiem są jacyś pośrednicy. W naszej teologii tymi pośrednikami są kapłani, którzy rozdają łaski, sprawują sakramenty. Luter powiedział, że tych pośredników to chyba nie potrzeba, że każdy może sam się modlić i albo te łaski dostanie, albo nie, a im bardziej się będzie modlił, to tym więcej łask dostanie. No i jakby wiemy, że tezę ogłosił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekawa była historia, bo to dotyczyło też naszego zakonu. A mianowicie jak Luter te tezy ogłosił, to bardzo szybko to było tak. Luter ogłosił swoje tezy w kościele w Wittenberdze 31 października 1517 roku. I te tezy wywołały wielką dysputę teologiczną. Wtedy akurat obradowała kapituła dominikanów i kapituła dominikanów we Frankfurcie nad Odrą wystąpiła przeciwko tezom Lutra. Tak się zdarzyło. Luter był augustianinem. Tak się zdarzyło, że w tym samym czasie obradowała też kapituła prowincjalna augustianów w Heidelbergu i obie kapituły ze sobą zaczęły walczyć, bo dominikanie byli przeciwko tezom Lutra. Kapituła augustianów oczywiście swojego współbrata wzięła w opiekę i ochronę i zaczęła występować przeciwko dominikanom. Cała sprawa doszła do papieża, ale papież to zignorował. Powiedział, dwa zakony kłócą się między sobą o jakieś wystąpienie jednego z mnichów, no to w ogóle tam się nie musimy tym przejmować. Ale bardzo szybko legaci, którzy zostali tam wysłani, żeby jednak sprawdzić tą sprawę, zorientowali się, że to nie jest kłótnia dwóch zakonów o jakiegoś mnicha, tylko że sprawa jest o wiele bardziej poważna. I papież zaczął, już podjął całą procedurę właśnie, żeby Luter odwołał swoje tezy. Niestety Luter nie odwołał tez i w związku z tym został ekskomunikowany. Natomiast wśród tych tez, już jakby skracam odpowiedź, wśród tych tez były właśnie tezy dotyczące sześć, chyba jeżeli dobrze pamiętam, albo siedem, tez, które dotyczyły odpustów. No i oczywiście, że z jednej strony handel odpustami, bo to też było zarzucone, jest czymś złym i niewłaściwym. 6 tez było dotyczących odpustów. Handel był czymś złym i niewłaściwym. To jak słyszymy, jak on się dokonywał, to też mamy prawo się oburzyć. Natomiast sam handel nie był, znaczy to był taki już, no, ta kropla przysłowiowa, która już, no, przebrała miarkę. I tutaj, no, główny zarzut to był o pośrednictwo, to znaczy, że właściwie, no, zresztą to, co do tej pory mamy w kościołach ewangelickich, czy protestanckich, może tak lepiej ogólnie powiedzieć, protestanckich, gdzie właśnie kapłaństwa w naszym rozumieniu nie ma, czyli jest ktoś, kto przewodniczy modlitwie, natomiast nie ma kapłana w takim znaczeniu, jak my rozumiemy kapłaństwo, no bo taki ktoś jest niepotrzebny, bo nie ma sakramentów też, które by znowu sprawiały to, co tutaj sobie mówiliśmy, że jest ta stuprocentowa pewność obecności Pana Jezusa. No, to jest trochę tak jak z odpustami, że no, im bardziej pobożni jesteśmy, to mamy większe prawo domniemywać, że wszystko się dobrze czyni, ale pewności takowej nie mamy. To tyle może. Się obronić sam. Więc nie, dwie rzeczy mi się tak kojarzą z tym. To znaczy, to co Pani mówi, to oczywiście jest prawda. Bo na każdy sakrament z różnej perspektywy można patrzeć. Natomiast ja, znaczy też jakby proszę wziąć pod uwagę, że ja jestem księdzem, skończyłem studia teologiczne, natomiast zasadniczo moja miłość to w kierunku prawa się skłania i to są rzeczy, którymi w ogóle no, na co dzień się tak zajmuję. Znaczy, no, one nie są oderwane od życia teologicznego Kościoła, bo to dotyczy osób w Kościele, natomiast jakby no, to jest rzecz, która jest mi bardzo bliska i to jest jakby jedna rzecz. Natomiast jakby w tym kontekście ja z tym, co Pani mówi, całkowicie się zgadzam, aczkolwiek w tym jest też pewne niebezpieczeństwo. Dlatego, że ja sobie tak myślę, że oczywiście te 300 dni i tak dalej to jest takie no, właśnie taka matematyka, która nie jest najlepsza w momencie, kiedy mówimy o sakramencie. Natomiast ja bym powiedział coś takiego, że to jest w ogóle początek. To znaczy, jeżeli w naszym życiu nie będzie takiej, w cudzysłowie mówiąc, matematyki Bożej, to znaczy, że ja nie będę się mobilizował do tego, żeby właśnie odmówić jakieś modlitwy, żeby na pamięć jakieś modlitwy nauczyć, żeby one były obecne w moim życiu, to nie łudźmy się, że ja przejdę od razu do życia takiego duchowego, o którym Pani mówi, bo tak nie będzie. Pani mówiła o proboszczu Zars, natomiast święty Dominik w swoich nocnych modlitwach płakał nad grzesznikami, zadając pytanie Panu Bogu, co będzie z grzesznikami, ale to właśnie w takim duchu, że on się przyjmował, to znaczy on nie chciał, żeby ktoś, będąc grzesznikiem, zmarł i żeby to sprawiło, że będzie wiecznie potępiony. Więc to była jego taka olbrzymia troska. Natomiast no też nie oszukujmy się, jeżeli ktoś za bardzo się nie modli, to tam nad grzesznikami płakać nie będzie. Więc tu chodzi o to, że zawsze od czegoś trzeba zacząć. I mi się wydaje, że my zresztą tak jesteśmy konstruowani, że w momencie, kiedy mamy jakoś tak bardzo precyzyjnie określone, że ja tyle razy się pomodlę, coś tam zrobię, to jest na początek naprawdę dobre, bo to zaczyna we mnie kształtować pewną postawę i dopiero z tej postawy rodzi się to, co Pani mówi. To jest trochę tak, jak, nie wiem, czy Państwo czytaliście taką świetną książkę, wydaną przez nasze wydawnictwo, o pielgrzymie, który w Rosji prawosławnej to się wszystko dzieje. Pielgrzym, który idzie od jednego mędrca do drugiego po to, żeby się nauczyć modlitwy. I czego oni go uczą? Na początku, żeby umiał codziennie, nieustannie, ustami wypowiadać słowa modlitwy Jezusowej. Mówią, jak się nauczysz je codziennie wypowiadać ustami, to dojdziesz do takiego momentu, że nie będziesz musiał ust używać. Będziesz myślał i w myślach wypowiadał tą modlitwę. Ale po pewnym czasie dojdziesz do takiego stanu, że już nie będziesz musiał myśleć o tej modlitwie, tylko ona będzie w twoim sercu. I to będzie naprawdę modlitwa serca. Ale to jest właśnie taka droga. Od słów wypowiadanych, poprzez myśli, żebym cały czas myślał o tej modlitwie, już mi słowa nie są potrzebne, do modlitwy serca. I myślę, że tak samo jest z naszą pokutą. To znaczy ja muszę się nauczyć pierw w taki matematyczny sposób pokutować. To znaczy, że ja wiem, że ta pokuta jest potrzebna w moim życiu. I że ja jakieś pokutne dzieła muszę podejmować. Później, to znaczy, ja bym powiedział, że dopiero jak się tego nauczę, to dopiero wtedy będzie możliwa jedna z tych form pokutnych, o których zresztą mówiłem, ten duch pokutny. No bo jeżeli ja nie będę miał w sobie takiego nawyku pokutowania, no tak mi się coś złego przydarzy, no to ja będę zdenerwowany, będę, nie wiem, zaklnę albo jakoś inaczej jeszcze się zachowam, natomiast nie będę myśli do Pana Boga kierował. Więc naprawdę tu są jakby, przepraszam, potrzebne pewne etapy takiego dochodzenia do pewnych rzeczy. I to jest jakby jedna rzecz. Ale bardziej to, co ja mówiłem, to jest od strony jakby penitenta, który właśnie jakieś tam rzeczy musi podejmować. Natomiast ja, wiedząc, że tak jest, naprawdę w sakramencie spowiedzi, który sprawuję, no bałbym się powiedzieć komuś, że ty się w ogóle tam nie przejmuj, jakoś tam żyj sobie byle po Bożemu, a ja tu za ciebie będę pokutował, no bo to nie o to chodzi. To znaczy ja jednak muszę w sakramencie spowiedzi jakby podprowadzić tą osobę do tego, żeby ona też nie tylko wyznawała swoje grzechy, nie tylko wierzyła w Boże miłosierdzie, ale żeby też podejmowała bardzo konkretne kroki, na przykład związane z nawróceniem. Znaczy, no bo to też nie jest tak, że nasze nawrócenie dokonuje się tak nie wiadomo skąd. To musi być z naszej strony wysiłek. To znaczy bez tego wysiłku takiego duchowego, religijnego, naprawdę to my możemy mówić oczywiście na takim poziomie bardzo duchowym, jeżeli chodzi o sakramenty, czy jakichś spekulacjach teologicznych. Natomiast no, wtedy możemy wyjść tacy, bym powiedział, podbuzowani emocjonalnie, pozytywnymi, takimi religijnymi jakimiś tutaj emocjami, ale to znaczy niekoniecznie się musi przekładać na nasze życie.
Znaczy, jest takie niebezpieczeństwo, że mamy czasem najwięcej, które w związku jakby chodzi o to, oczywiście wiem, że tak jak każdy z nas przechodzi różne etapy w swoim życiu. Tylko że rozumiem to, że jednak mimo wszystko ogólnie rzecz biorąc, podejście do sakramentu pojednania jest niezwykle miłe, wieczne, jest niezwykle takie na zasadzie coś za coś, a nie nam powiedziano, że tu jest zakres, że to jest za mało tego, że tego, ja rozumiem, że to jest wychowanie i tak, ale czasem sobie myślę tak, czy nie jest tak, że jeśli my próbujemy na przykład nasze dzieci w takim duchu, że wiesz, mam mówić, bo rzecz tego, że w tym człowieku, który potem ma 60 lat, jest nadal ten faktor, tak, który patrzy i śledzi moje postępowanie, nie patrzy i nie śledzi, bo on jest sędzią, tylko on jest tym miłosierdziem, o którym tutaj Pani wspominała, dlatego jakby Faustyna chciała to przełamać. Mała Teresa jakby też to robiła. A myślę, że teraz ciągle jeszcze tkwimy w tych trzech studiach. I jakby nie tak, tylko nie może...
Ja dam taki przykład z całym szacunkiem dla prawosławia. Ja bardzo, zresztą jestem zafascynowany teologią prawosławną, ale tam w sakramencie spowiedzi, nie wiem czy Państwo wiecie, tam jest trochę tak, że w sakramencie spowiedzi, znaczy tak, do komunii się przystępuje wtedy, kiedy jestem wyspowiadany. Czyli zasadniczo przed każdą komunią powinienem się spowiadać. No i ta spowiedź dosyć szybko przebiega, a mianowicie kapłan pyta, czym ty zagrzeszył? Wsiem. I ja ciebie odpuszczaję. Czyli czym ty zgrzeszyłeś? No wszystkim. No to ja ci odpuszczam twoje grzechy. No to znaczy, to jest trochę właśnie takie, że no mam świadomość swojej grzeszności, swojej słabości, no że tak naprawdę, no a to jest prawda, no ja całym moim życiem grzeszę i tak naprawdę to jest no bardzo, bardzo prawdziwe. Natomiast jeżeli ja właśnie no tak powiem, no to ja wszystkim zgrzeszyłem, ksiądz powie, no to się tak popraw, ja ci odpuszczam twoje grzechy, no to tak naprawdę niewiele będzie w naszym życiu przemiany. I to jest rzecz, która jest, no ja myślę, że naprawdę lepiej zaczynać od takich jurydycznych, bym powiedział, kroków, znaczy jurydycznych, no tak to zostało nazwane, więc tak się tej terminologii trzymam, ale nie, no bo znaczy... Ja pamiętam kiedyś, może ja taką historię opowiem, z jednym z profesorów z prawa karnego rozmawiałem kościelnego i on tak przewrotnie trochę mówił, on wiedział, że przewrotnie mówi, ale on próbował coś takiego pokazać, mówi, to przykazanie miłości, no, proszę Państwa, to gdyby ludzie zachowywali tylko prawo, to by już było naprawdę bardzo dużo. No i to trochę tak jest w naszym życiu, że my mówimy, no jest przykazanie miłości, wszyscy miłujemy Pana Boga i bliźniego, natomiast no, zapominamy o tych podstawowych rzeczach. Czy zresztą tak jeszcze jeden taki przykład podam, że zresztą tu każdy z Państwa by pewnie wyśmienicie ten fragment Ewangelii potrafił zinterpretować, a mianowicie święty Piotr, który przychodzi do Pana Jezusa, i mówi, czy aż 7 razy mam przebaczyć, jak ktoś mi tam 7 razy coś zrobił. Pan Jezus mówi, nie 7, a 77 razy. No i my wszyscy wiemy, że to 77 to znaczy, że zawsze mamy przebaczać. I my bardzo często sobie tak mówimy, no zawsze mam przebaczać. A nieprawda, że zawsze mam przebaczać. Ja mam zacząć od pierwszego razu, to znaczy pierwszej osobie, która mi coś złego zrobiła, zacząć przebaczać, a nie mówić, że ja zawsze mam przebaczać, bo co zawsze, to znaczy tak naprawdę nikomu i nigdy. Znaczy jeżeli ja nie zacznę jakby tak bardzo konkretnie mówić, że nie zawsze, nie tylko Kowalskiemu, który mi coś złego zrobił, ja muszę jemu przebaczyć i nie zawsze, tylko za to, co mi złego zrobił. Dopóki właśnie w taki sposób nie zacznę myśleć o moich różnych też religijnych tutaj relacjach, no to szczerze mówiąc naprawdę możemy się ślizgać po bardzo pięknych teoriach takich duchowych, natomiast one nic nie będą zmieniały w naszym życiu. No naprawdę to, przepraszam to, że ja zawsze mam przebaczać wszystkim, to jest prawdziwe zdanie. Tylko, że ono kompletnie nic może nie znaczyć, dopóki ja Kowalskiemu nie przebaczę, nie zacznę od niego. I to jakby naprawdę ta ścieżka dostępu, no, że to od takich rzeczy zaczynamy, a nie od jakichś innych, to mi się wydaje nieprawdopodobnie ważna. No, chyba tak.
Tam, kiedy Pan Ojciec coś mówił na temat
To jest rzecz, której ja nie mówiłem. Są zasadniczo dwie, jakby to nazwać, dwa takie wskazania, czy dwa takie przykazania, dwa prawa może tak, którymi się powinienem kierować w moim życiu, jeżeli chodzi o rozeznawanie grzechów, a mianowicie swoim sumieniem. Czyli jeżeli sumienie mi coś, to jest norma, no dwie normy, od tego słowa mi brakowało. Dwoma normami się powinienem kierować. Normą subiektywną, czyli moim sumieniem. Jeżeli mi sumienie mówi, że zgrzeszyłem, to zgrzeszyłem. Jeżeli mówi mi, że nie zgrzeszyłem, to nie zgrzeszyłem. Dam bardzo prosty przykład. Dzisiaj mamy sobotę. I zasadniczo wszyscy o tym wiemy. Ale gdyby ktoś z Państwa był przekonany, że dzisiaj jest piątek, a nie sobota, bo był wczoraj tak zapracowany końcem roku na przykład i w ogóle szkolnego o tym roku mówię i nie zauważył, że ten piątek już się skończył i mając świadomość, że dzisiaj jest piątek, a nie sobota, tak jak jest naprawdę, mając świadomość, że dzisiaj jest piątek i że w piątek nie wolno jeść mięsa, zjadł to mięso, to zgrzeszył. Bo to jest norma subiektywna. Znaczy ja byłem przekonany, że dzisiaj jest taki dzień, a nie inny, a w taki dzień tak, a nie inaczej powinienem się zachowywać. To jest tak samo, jak jestem przekonany, że na przykład, nie wiem, 3 maja to jest tak wielkie święto, że powinienem pójść do kościoła, a nie jest to święto nakazane i nie pójdę do kościoła, to wtedy grzeszę, bo byłem przekonany, że powinienem. To jest norma subiektywna. Moje sumienie, które mnie wiąże. Tutaj jeszcze no, trzeba to dopowiedzieć. Sumienie według świętego Tomasza to jest akt rozumu praktycznego. Czyli to nie jest coś, co mi się wydaje, bo to jest na tej poziomie, znaczy główki rozumu naszego. Ja wiem coś, mam jakąś wiedzę, tą wiedzą się posługuję. Może mogę mieć wiedzę niepełną, nieprawdziwą, błędną, ale taką mam po prostu i to jest moje sumienie. I druga norma, którą się powinienem posługiwać, to są obiektywne normy, które nam Kościół podaje w postaci na przykład przykazań, które nam mówią, co jest dobre, co złe. I moje sumienie powinno być tak kształtowane i wychowywane, żeby opierało się na tych normach obiektywnych. Czyli, że ja wiem, że w piątek nie należy jeść mięsa, ale moje sumienie subiektywne, czyli akt rozumu praktycznego, wie, że dzisiaj nie jest piątek, tylko jest sobota, w związku z tym to mięso mogę sobie spokojnie jeść. I to chodzi o to, że ja tych dwóch norm muszę słuchać, to znaczy normy mojego subiektywnej, czyli mojego sumienia i konfrontować tą normę z obiektywnymi normami, które w Kościele są w postaci nauczania Kościoła na jakieś tematy moralne, bo tu mówimy o moralności. I teraz kiedy dochodzi do grzechu? Ano wtedy, kiedy ja, wiedząc, że coś jest dobre albo złe, zaczynam dokonywać innych wyborów. To się też dokonuje w moim sumieniu. Bo ponieważ sumienie jest aktem rozumu, to ja mogę sobie zacząć kombinować. No to wcale nie jest takie złe, może to jest dobre. A może w tych okolicznościach to będzie dobre. Albo mogę, że na przykład w miejsce rozumu mogą wejść uczucia. Mówimy, że ktoś działa w afekcie, czyli że ja nie rozeznawałem, co jest dobre i złe rozumem, tylko uczuciami. Byłem tak wzburzony, że tak postąpiłem. No to jest grzech wtedy. Albo w ramach zamiast rozumu może wejść moja wola. Na przykład ja wiem, że to ciastko jest dobre, ale to już jest piąte ciastko, które bym zjadł i rozum mi mówi, no jak ty zjesz, to się pochorujesz, człowieku. A moja wola mówi, ale to ciastko jest takie dobre, że no muszę to piąte zjeść. No i się pochoruję. No to ciastko nie jest na wielki grzech, ale tak działa właśnie moja wola, że rozum mi mówi, że coś jest niedobre, a ja mimo to chcę robić coś, co nie jest dobre. Oczywiście tam zaczynam sobie kamuflować, bo nikt tak zła jak mnie czynić nie chce, więc sobie tam jakoś to ukrywam i w ten sposób zaczynam grzeszyć. Więc to są te dwie normy, to znaczy subiektywna i obiektywna. I teraz tak, ja jestem zobowiązany do dwóch rzeczy w związku z tym. Po pierwsze, do bycia posłusznym normie subiektywnej. Czyli jeżeli właśnie nawet źle rozeznałem, ale rozeznałem tak i po fakcie się dowiaduję, że źle rozeznałem, no to jestem zobowiązany do bycia wiernym sumieniowi. I jestem zobowiązany to sumienie kształtować według prawdziwych norm. Dlatego też mówimy o czymś takim, że może być sumienie pouczynkowe. Czyli, że ja po zrobieniu jakiegoś czynu nagle się czegoś dowiaduję, albo nagle wtedy właściwie oceniam ten czyn, bo i wola, i uczucie wróciły na swoje miejsce i zaczynam rozumem działać, no i mówię, nie no, no przegiąłem, no, zdenerwowałem się, ale to było nieadekwatne do sytuacji, w której się wtedy znalazłem, no i zgrzeszyłem, więc nie mogę wtedy tego działania w afekcie usprawiedliwić, że to nie było, że to było działanie bezrozumne, tylko mówię, nie no, jednak było nieproporcjonalne, teraz na zimno sobie patrzę, jak to wyglądało i moje sumienie mi mówi, nie no, wtedy zgrzeszyłeś, i dlatego wiem, że zgrzeszyłem, więc to nie wiem, czy to jest w pełni odpowiedź na... Podstawą do spowiedzi jest moje sumienie. Natomiast ja jako spowiednik mam obowiązek kształtować w prawidłowo sumienie penitenta. Czyli jeżeli penitent mi mówi tak, nie, ja teraz już mam przykład dobry. Jeżeli penitent tak mówi, nie byłem w niedzielę na mszy świętej, to jest grzech ciężki. Mówi, ale byłem chory wtedy. Ale nie wiem, czy to mnie usprawiedliwia, czy nie. To ja mówię, to jak nie wiesz i uważasz, że zgrzeszyłeś, to jest to grzech. Ale na przyszłość możesz wiedzieć, że jak nie byłeś w niedzielę na mszy świętej, a byłeś chory, to jest to grzech. To nie jest to grzech i nie musisz się z tego spowiadać. Albo ktoś mówi tak, nie byłem w niedzielę na mszy świętej, ale byłem za to w poniedziałek. Ja po takie właśnie, posłyszałem, że tam można w inny dzień. Ja mówię, no dobrze, ale to źle słyszałeś, bo nie w poniedziałek, tylko w sobotę i na ostatniej mszy świętej, prawda? Czyli ja wtedy to sumienie, które jest błędnie ukształtowane, kształtuję właściwie i teraz to jest najważniejsze. Ponieważ ono było błędnie ukształtowane, to może się okazać, że ponieważ Pan myślał, że w poniedziałek ja zadośćczynię, no i że wszystko jest w porządku, to Pan nie zgrzeszył, mimo że obiektywnie było inaczej. Natomiast, bo trzeba było być w sobotę, nie w poniedziałek. Natomiast jak będzie przyszła niedziela, to już wtedy jak Pan pójdzie znowu w poniedziałek, to powiemy, nie, to już jest źle ukształtowane sumienie, już nie można mu ufać. Trzeba iść w sobotę. Więc niewiedza może być tutaj błogosławiona czasami, ale z drugiej strony my właśnie jesteśmy zobowiązani do kształtowania naszego sumienia. Ale w momencie, kiedy się spowiadam, to mówię grzechy, wyznaję grzechy tak, jak mi je podpowiada moje sumienie. Jeżeli coś jest nie tak i spowiednik jest w stanie się połapać w tym, to powinien właściwie ukształtować to sumienie. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że Pan jest przekonany, że, ja przepraszam, że tak mówię do Pana, ale to, że penitent jest przekonany, że jak idzie w poniedziałek, to zadośćczyni niedzielnej mszy świętej i w związku z tym w ogóle się z tego nie spowiada, a źle żyje. No bo prawda obiektywna jest inna. Więc nie ma grzechu, ale w momencie, kiedy się dowie, że to nie poniedziałek, tylko sobota jest tym dniem, to powinien zmienić swoje postępowanie. Czyli nie tylko spowiednik jest tą osobą, która ma kształtować jego sumienie, ale też on sam ma, na przykład, nie wiem, czytając katechizm, czy uczestnicząc w takich spotkaniach, no to jeżeli były spotkania o grzechach głównych, to myślę, że dużo można było się dowiedzieć na temat, jak grzech w dzisiejszych czasach te główne należy postrzegać. I to jest po to, żeby właśnie właściwie ukształtować swoje sumienie. Sumienie kształtuje się przez wiedzę, nie przez nic innego, tylko przez wiedzę. Grzeszy, bo jeżeli ma wiedzę, no tak, ale jeżeli ma wiedzę, to znaczy, że wie, jaka jest nauka Kościoła, a my jesteśmy zobowiązani do życia zgodnie z nauką Kościoła. Ja mogę się nie zgadzać z tą nauką, ale to wtedy nie korzystam z sakramentów, bo to jest jakby konsekwencja tego. Natomiast wiem, jaka ta nauka jest. No jeżeli chcę być w Kościele, no to zobowiązuję się do takiego życia. Ja przepraszam za porównanie, nie chcę, żeby to jakoś wulgarnie zabrzmiało, ale to trochę tak, jak ktoś gra w piłkę nożną, no i wie, że rękoma nie wolno, no więc on nie może wziąć piłki pod pachę i biec z nią, bo będzie mu łatwiej, no bo sędzia zagwizdna i powie, no to nie ten sport. I tak samo jest tutaj, że jeżeli chcemy być w Kościele, no to mamy być w Kościele, gdzie jest taka nauka i albo się z tym zgadzamy i żyjemy w ten sposób i gramy właśnie tylko nogami, albo nie i wtedy się okazuje, że właśnie no ja wiem, że jest inaczej, nie zgadzam się z tymi przepisami, wymyślam, nie wiem, swój sposób życia, ale też nie mogę mieć wtedy pretensji do Kościoła, że ktoś mi mówi, że ten sposób no, nie jest taki, jak w Kościele być powinien. Nie, w ogóle to, co nas spotyka, absolutnie nie można uważać, że jest karą Bożą za grzechy. Za grzech jest tylko jedna kara Boża. Znaczy, i ona jest paradoksalnie nie przez Pana Boga wymierzana, tylko przez samego grzesznika. A to jest mianowicie odwrócenie się od Pana Boga. To znaczy, w każdym grzechu, zwłaszcza grzechu ciężkim, jest zawarta, no w cudzysłowie mówiąc, Boża kara, a polega ona na tym, że ja grzesząc odwracam się od Pana Boga. To trochę tak tu znowu takie porównanie, no, jakieś dziwne mi przychodzą porównania do głowy, ale bardzo skuteczne. To tak jakbyśmy powiedzieli, że dla alkoholika karą jest marskość wątroby. No nie. W alkoholizmie jest zawarta taka choroba, że jak ktoś nadużywa alkoholu, no to ma marskość wątroby. Nie można powiedzieć, że Pan Bóg, teraz właśnie, bo do tego zmierzam, Pan Bóg każdego alkoholika karze marskością wątroby. No bo to by było nieporozumienie. Właśnie to nie jest kara za grzech jakiś, tylko no, ten czyn nadużywania alkoholu, no, tak jest wpisane, no, wpisane funkcjonowanie organizmu. I tak samo jest z każdą rzeczą. To znaczy, to nie jest tak, że jakieś zło, które mnie dotyka w życiu, jest karą za moje grzechy, bo Pan Bóg nas tak nie karze. Bo gdyby nas w ten sposób karał, no to byśmy tak naprawdę musieli mówić o jakimś przeznaczeniu, no bo to nie jest tak. No, zło nas dotyka. Zresztą Hiob jest tutaj najlepszym przykładem, że zło nas może w różny sposób dotykać, ale to zło nie musi być karą od Pana Boga. No po prostu zło jest wynikiem grzechu pierworodnego. To trzeba jakby w takim kluczu patrzeć. I teraz ważne jest, co ja z tym złem robię, które mnie dotyka. Bo to, że mnie jakieś zło dotyka, to może być właśnie no, nie tyle moje działanie, tak jak z tym niewidomym, no to, że on się urodził niewidomy, to nie była jego wina w tym żadna. I odpowiedź Pana Jezusa, dlatego się tak stało, żeby się moja chwała objawiła. Więc tutaj też no, to, że ktoś coś złego mi zrobił, to nie jest tak, że Pan Bóg tego wysłał, żeby on mi tam coś złego zrobił i w ten sposób chce mnie ukarać, tylko może ten człowiek jest po prostu grzeszny i w jakiś sposób czyniąc zło, to zło mnie też dotknęło. No i teraz, czy ja będę umiał to przyjąć po Bożemu, czy będę chciał złem odpłacić za zło, które mnie doświadczyło. Więc to chodzi o tego ducha pokutnego, żebym ja, może bardziej powiedział tak, nie marnował sytuacji, które mogą się w życiu wydarzać zupełnie niezależnie ode mnie, na to, żeby zadośćczynić za grzechy. Natomiast to nie jest tak, że te sytuacje są już karą za grzechy, które mnie spotykają. No bo to jest nieprawda. Mówię, kara za grzech to jest ta, że ja się odwracam od Pana Boga i szczerze mówiąc nie może być większej kary, no bo zresztą święty Augustyn przez to mówi, że on, święty Augustyn, nadaje mu się taką bardzo mądrą definicję grzechu, że grzech to jest odwrócenie się od Pana Boga i nieuporządkowane zwrócenie się do pozornego dobra. Czyli odwracam się od prawdziwego dobra, którym jest Pan Bóg, zwracam się do jakiegoś pozornemu dobru, no bo jakby względem Pana Boga to coś jest naprawdę tylko pozornym dobrem, a jest dodatkowo pozornym dobrem, bo tak naprawdę jest złym. Ja zło wybieram, tylko to, co tu mówiłem. Bardzo często to zło nazywam sobie dobrem, no bo tak człowiek no, z zimną krwią nie zamorduje drugiego. No sobie zaczyna uświadamiać, że mu się zasłużyło to, albo właśnie, no, że powinienem. No. Zresztą, proszę Państwa, tak sobie na przykład mówimy, że oszukiwaliśmy, albo kłamaliśmy, może lepiej kłamaliśmy. No, ale tym kłamstwem to nikomu nic złego nie wyrządziłem, a to było tylko małe kłamstwo, a tylko raz. To właśnie zaczynamy sobie jakby to pozorne dobro, właśnie dlatego pozorne, bo zaczynamy je tak obracać, żeby one nam się jakoś jawiło jako coś dobrego i dopiero właśnie po jakimś czasie, jak zaczynamy sobie myśleć, no to sobie mówimy, właśnie to nie było dobro, tylko to było coś złego. I stąd Augustyn mówi, że nawrócenie to jest właśnie odwrócenie się od tego pozornego dobra, a zwrócenie się ku dobru prawdziwemu, czyli ku Panu Bogu. I to rozumiemy wtedy też, że nawrócenie to jest właśnie takie, no zwrócenie się do Pana Boga. Tu nie chodzi o jakąś naprawdę wielką teologię, tylko o to, żebym ja rozumiał, że grzech mnie od Pana Boga odwraca, a nawrócenie to jest właśnie odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do Pana Boga. No, ja wiem, to może na tym zakończymy w ogóle spotkanie, bo coraz trudniejsze pytania się pojawiają. No, chodzi o to, żeby nie rozumieć Pana Boga jako takiego, który, znaczy może tak, że żeby nie rozumieć zła w naszym życiu, które nas dotyka, jako kary, znaczy jako właśnie czegoś, co Pan Bóg na nas zsyła. No bo to byśmy powiedzieli, tak szczerze mówiąc wtedy, że Pan Bóg w ogóle jest jakiś okrutny, bo, no, który tylko czeka, żeby nas tutaj ukarać i właściwie wychowuje nas tylko przez karanie. No Pan Bóg nie ma takiej roli czy zadania. No Pan Bóg chce, żebyśmy się z Nim w wieczności spotkali. Natomiast no, zło jest obecne, to jest po grzechu pierworodnym, więc to no, tacy jesteśmy. Jeśli... Nie, ale się zbawimy. Tak. Znaczy nie, mi się bardzo podoba, to już tak na sam koniec powiem, mi się bardzo podoba taka teoria teologiczna, no to tak za duże słowo, jednego z moich współbraci, który kiedyś tam gdzieś na rekolekcjach użył takiego porównania. Myślę, że to jest bardzo prawdziwe w ogóle, że w naszej relacji do Pana Boga warto sobie, zwłaszcza jeżeli ktoś ma taką potrzebę troszeczkę podbudowania się w kontekście grzechów, które popełnił czy popełnia, że właśnie, że to w nim już pewnie nic dobrego nie ma, no bo jak on tak grzeszy, no to w ogóle już pewnie Pan Bóg go też potępi, no bo jak to inaczej by mogło być. Albo w takich sytuacjach, kiedy, no nie wiem, wiemy, że ktoś jakoś tam nie najlepiej żyje i nagle jest to, a dodatkowo na przykład, żeby jeszcze uatrakcyjnić wypowiedź, że jest to ktoś z naszej rodziny, prawda, który nie żyje na przykład tak, jakbyśmy sobie chcieli, żeby po Bożemu żył i nagle umiera, no i rodzi się pytanie, no właśnie co z takim człowiekiem dalej będzie. I to oczywiście w kontekście takim trzeba to rozumieć. I on bardzo fajną rzecz powiedział, że jeżeli w kimś jest choć odrobina dobra, to Pan Bóg tego dobra nie będzie w stanie zniszczyć, jakby gdy na szali innej będzie no, ogrom właśnie tych różnych grzechów i zła. Więc to też trzeba sobie jakoś uświadamiać, że właśnie no, Pan Bóg nie jest kimś, kto jest w stanie zniszczyć coś dobrego, bo on nie chce niszczyć tego dobrego, tylko chce no, sprawiać, żebyśmy jakoś osiągnęli zbawienie. No i najgorzej jest, jak człowiek jest taki no, niepokorny i tak po swojemu chce. To jest... Tak. No bo karą za zło, za ten grzech jest odwrócenie, że tylko nikt nam tego nie wytłumaczył. Więc nie wiem, czy ojciec Tomasz pozwoli zakończyć, czy pani tutaj, który nie wiem, to jest ważniejsze, żeby tak. Tak? To może zakończymy modlitwą na koniec, dobrze?